Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór.
Ewa Dąbska.
Magda Jasińska, za niespełna pół godziny. Aleksandra Kłapot-Wiśniewska. No i wczoraj prezentowaliśmy Państwu rozmowę z Wojciechem Michniewskim. Na całą rozmowę zapraszamy do śniadania z muzami, a teraz pierwsza część rozmowy z Krzysztofem Książkiem, dzisiejszym solistą, który już zagrał w Filharmonii Pomorskiej pierwszy koncert fortepianowy Ludwika van Beethovena. W naszym studiu chyba po raz pierwszy.
Na pewno tak.
Natomiast nie po raz pierwszy rozmawiamy. No i oczywiście cieszę się, że występuje pan w Filharmonii Pomorskiej. Tym razem orkiestra pod dyrekcją Wojciecha Michniewskiego. Myślę, że to świetny dyrygent i świetny dyrektor, jak na taki wieczór.
Tak, wspaniale nam się...
Trochę poplotkujemy o panu.
Współpracuje. Jest, no naprawdę, atmosfera na próbach jest kapitalna, dużo razem robimy. Staramy się iść razem przez tą muzykę.
Panie Krzysztofie, ta wizytówka, która za panem się ciągnie od konkursu chopinowskiego pod tytułem Chopin i wielki nieobecny finału, czy to panu pomaga, czy też przeszkadza?
Jakoś tak specjalnie o tym nie myślę. Tak co rusz gdzieś jakiś widzę jak przy okazji jakiegoś koncertu, że właśnie tak jestem jakoś anonsowany. Natomiast staram się jakby, to nie ma znaczenia.
Lubi pan nadal konkursy?
A czemu miałbym nie lubić? Znaczy myślę, że nie lubię ich bardziej, nie lubię ich mniej, lubię je tak samo, czyli tak średnio.
Bo konkursy dają pewną szansę każdemu muzykowi, prawda? No po to się
tak, no to jest taka jest idea konkursu, natomiast trochę jest tak, że idea konkursu stoi w sprzeczności z ideą muzyki. Do pewnego stopnia to są dwie rzeczy, które są nie do pogodzenia.
Ale jednak no, muzycy chcąc zaistnieć...
Tak, to jest to w zasadzie jedyna droga jakiegoś wybicia się, pokazania.
Pierwszy konkurs, w którym pan wziął udział, to było wiele, wiele lat temu.
Oj tak.
Gdzie to było?
No, szczerze mówiąc, nie wiem. Taki zupełnie pierwszy to był chyba gdzieś w Krakowie, w jakimś domu kultury. To takie, tak, ja wtedy jeszcze nie chodziłem do szkoły muzycznej, więc to było tak zupełnie dziwnie.
I wtedy pan podszedł pewnie z marszu do tego konkursu.
Tak, znaczy tak się staram przed konkursem nigdy za dużo o konkursie nie myśleć, nie zastanawiać się, jak to wygląda, jak to będzie. Jakby tak podejść do tego, jak do koncertu.
Ale jednak jak już się występuje w tych wielkich konkursach, to ta presja jednak jest, prawda?
No chyba tak, nie wiem.
Potrafi pan sobie radzić z taką presją konkursową, na przykład patrząc na ten konkurs chopinowski?
No to myślę, że tak nie było źle z tym razem. Nie byłem w ogóle w Warszawie, więc jakby te wszystkie tam...
To jest pan takie... kolejnym pianistą, który uciekał.
Tak, który uciekał z Warszawy. No teraz wszyscy się pociągowo łączą z Warszawą. W zasadzie trochę można mieć wrażenie, że tylko i wyłącznie. Więc to połączenie do Warszawy jest szybciutkie, prawda? 2,5 godziny i byłem w domu. Więc jakby nie było potrzeby zostawania tam dłużej. Nie wiem, może jakbym zostawał, byłoby inaczej. No może wcale nie.
Profesor jednak stwierdził, że chyba lepiej ćwiczyć między poszczególnymi występami u siebie.
Tak, no ma się, jakby można wrócić do takiego normalnego życia. Nie żyje się cały czas tym konkursem, tylko się po prostu jakoś funkcjonuje, coś robi innego poza muzyką.
A teraz się robi coś innego poza Chopinem, prawda?
No tak, teraz na przykład Beethoven się zajmujemy. Miła odmiana.
Od razu się pan oczyścił po tym konkursie z Chopina? Przerzucił się pan na innych kompozytorów?
I tak, i nie. To znaczy nie dało się całkiem oczyścić.
Pewnie, że się nie dało, bo...
Dość dużo z tych propozycji, które przyszły zaraz po konkursie, dotyczyły Chopina i one dalej dotyczą Chopina i jeszcze będą dotyczyć Chopina z tych, które jeszcze przede mną. Natomiast to nie jest tak, że przed konkursem ćwiczyłem tylko Chopina. Cały czas się jednak starałem do czegoś innego tam, chociaż na chwilkę zaglądnąć, żeby mieć coś... Żeby
dla higieny chociażby.
Żeby coś do tego Chopina wnieść innego. Chopin nie istniał tylko dla Chopina. Więc jakby teraz też jest tak, że cały czas gram tego Chopina, ale też ćwiczę inne rzeczy, innymi myślę i pracuję.
Ten Beethoven i pierwszy koncert fortepianowy, który zaprezentuje pan bydgoskiej publiczności. Beethoven w ogóle jest odbierany jako autor samych właściwie hitów. Pierwszy koncert fortepianowy to jest to dzieło pośród koncertów fortepianowych Beethovena, które pan lubi najbardziej grać?
Znaczy to jest
czy to został chwili... narzucony po prostu?
Nie, nie, to była moja propozycja. Jest to akurat tak się składa, że jedyny koncert Beethovena, który w tej chwili gram.
Czy już pan nie przerobił ani trzeciego, ani piątego?
Nie, natomiast no, tak naprawdę to jest 5 genialnych dzieł. Każde jest zupełnie inne i to akurat padło na ten, mogłoby paść na inny. Natomiast jakby Beethoven jest w ogóle taką ciekawą postacią w muzyce. I
można wiele odnaleźć w jego muzyce.
Tak, wiele odnaleźć i jakby to jest postać w bardzo wielu twarzach.
I pan je cały czas odnajduje.
Staram się.
Jak nie Chopin, jak nie Beethoven, to co jeszcze?
No na przykład ostatnio jakiś Schumann, jakiś Rachmaninow, tak różne rzeczy, żeby nie zasklepiać się w tym Chopinie.
A czy po tym konkursie już w tej chwili jedzie pan na kolejne? Czy na razie pan zarzucił?
Akurat tak się zdarza, że jadę, chociaż to tak dość przypadkowo wyszło. Będę brał udział w takim konkursie w Casablance, właśnie wykonując ten koncert Beethovena między innymi. Taka dość...
Casablanca.
Maroko, ciepło. To już za miesiąc. Jakoś tak się bardzo cieszę. Również z powodów klimatycznych.
I będzie pan tam jedynym Polakiem?
Tak, jest 6 uczestników. Z tego, co mi wiadomo, jest chyba... 1 Gruzin, 2 Koreańczyków, Chińczyk, jakoś tak.
A to jest jakiś jednoetapowy konkurs,
znaczy,
skoro 6 uczestników?
Dwuetapowy. W pierwszym etapie gra się koncert klasyczny, 10 minut dowolnego solowego repertuaru, a w drugim etapie gra się koncert późniejszy, znaczy romantyczny, bądź jakiś 20 początek.
To ciekawy w ogóle konkurs.
Tak, tak, tak. No też od razu się ma możliwość zagrania z orkiestrą.
To, fantastyczna sprawa. Rzeczywiście nie dziwię się, że pan podjął tę rękawicę. Chociaż konkurs pewnie nie aż tak bardzo znany w świecie pianistycznym, czy nie?
To znaczy, to nie jest jakiś taki gigant, ten z tych takich największych konkursów. Natomiast ja o nim wcześniej słyszałem, zanim się jakoś tak zainteresowałem bardziej żywo. No, jak się popatrzy na listę laureatów, to jest parę takich nazwisk bardzo ciekawych.
A teraz pozostajemy w Filharmonii Pomorskiej, bo tam z kolei przygotowania do niedzielnego koncertu z cyklu wszystkie kantaty Jana Sebastiana Bacha za pulpitem dyrygenckim stanie Kai Buman.
Kai Buman, który jest pomysłodawcą tego cyklu. Cały czas nie wiemy właściwie, ile tych kantat Bacha będzie wykonanych w tym cyklu. Na pewno nie wszystkie, bo taką wiadomość uzyskałyśmy już dawno temu, na początku, na konferencji prasowej. W każdym razie kolejny koncert. Wcześniejszy to był koncert, który odbył się z okazji Bożego Narodzenia, też kantaty bożonarodzeniowe, a teraz kolejny.
To będzie drugi koncert w ramach cyklu wszystkie kantaty Jana Sebastiana Bacha. Tym razem 4 kantaty do tekstu ewangelickiego.
To są teksty, generalnie można mówić, starsze, dużo starsze niż w czasie Bacha. I to są takie kościelne pieśni, można powiedzieć. I Bach to czasem mają 7, 6, 8, 9 złotych. I on to po prostu korzystał i budował z tego po prostu kantat. No? Które nie mają, znaczy my dzisiaj nie wiemy, na jakie okazje byli napisane. Jest jedna dosyć krótka, jeden z najkrótszych kantat Bacha, który trwał 12 minut, to jest, może być na ślub kiedyś był, ale to nie wiemy i mamy czas postu, wtedy w czasie Bacha to muzyka w kościele milczała, no to wtedy nic nie było, więc w pewnym sensie popełnimy grzech w tym momencie, żeby to, kiedy gramy to. Ale ja chciałem po prostu to pokazywać, taką kontynuację tworzyć i dlatego takie kantaty, które nie mają specjalne znaczenie. Ale co jest tak piękne tu, że te teksty, na przykład jest jedna kantata, każdy numer zaczyna się z tym samym tekstem i Bach, to znaczy i potem poeta rozwinął to w kompletnie innym kierunku. Każda runda, powiedzmy, każdy numer. I Bach to zrobił z tego 9 kompletnie inne numery na przykład. I to jest fenomenalne i on pokazuje, jak człowiek jest smutny, jak jest wesoły, jak melancholijnie czeka, że lekarstwo pomaga. Pokazuje, jak człowiek czuje taką strach przed przyszłością, ale też pokazuje, jaką spokój Bóg może dać. No. I to jest niesamowicie blisko tego, co może każdy z nas w swoim prywatnym życiu też przeżyje.
Mówi pan cały czas o niezwykłości tych kompozycji i o tym, że jest to cykl właściwie genialny i nigdy wcześniej nie udało się go w całości zaprezentować. Na czym polega genialność koncepcji ogólnej na te wszystkie kantaty, że tyle ich powstało? I no, jest to ścisły związek z rokiem liturgicznym, ale czy tylko?
Nie tylko. Dla mnie jest to, wie pan, jest taki centralny punkt u Bacha, to jest Bóg. O tego wszystko chodzi i do tego wszystko wróci. I dla mnie to jest na końcu, jeśli w ogóle można tak powiedzieć, koncepcja Bacha. No, że to jest takie centrum. On widzi te ludzi, które są w gigantyczną ilość gromadów i gigantyczną ilość sposób życia koło niego. I to się zawsze prowadzi do taką chwalenie Boga, ale też takie szukanie, nasze szukanie relacji do Boga i jak jesteśmy blisko czasem Niego, ale jesteśmy czasem też daleko. I uważam, w naszym czasie to jest niesamowite aktualne w pewnym sensie, bo my stracimy więcej kierunek w tym momencie. Co już mówiłem, no, kiedyś. I to jest tu taką czystość w pewnym sensie, na przykład w tym koncercie teraz, co przed nami, jest taka aria, tam jest wielki solo fletowy, i sopranistka śpiewa, że Bóg jest ze mną i wszystko, co On robi, jest dobrze i On jest moim lekarzem i na pewno daje mi najlepsze lekarstwo, które jest. Czy to nie jest bardzo aktualne, jeśli ktoś jest bardzo chory i czeka, że lekarstwo pomaga, wiedząc, że może nie pomaga. Prawda? I tu taką akceptację też faktum, który nie możemy zmieniać, że życie się skończy. I to jest, i oczywiście, ale to jest nie tylko to jest też taka radość, czasem takie życie jest pyszne, to jest u Bacha też. Ale taką całą skalę, którą człowiek ma do dyspozycji, powiedzmy w cudzysłowie, to się tu znajduje i... I to jest dla mnie ten główny punkt Bacha. Bach sam na pewno chciał być po prostu na muzykę Boga. To, jeśli patrzymy na jego drogę życiową, to on zawsze szukał możliwości napisać tych kantat, prawda? I kiedy był w Lipsku, on już w ogóle nie chciał zmienić miejsca. Na przykład Dresden był bardzo blisko, dużo większe miasto, dużo ważniejsze miasto, tam siedział król na przykład. No. I oczywiście on szukał tam kontaktu do Dresdna, ale to było jasne, że w Lipsku. Więc to był może jego życiowy cel, napisać te kantaty, napisać co niedziela. I to musiał być dla niego niesamowity wysiłek, nie tylko napisać, ale potem było potrzebne, że te głosy orkiestrowe powstają, głosy chóralne. Byli próby potrzebne i chóry czasem mają piekielnie trudne rzeczy do grania. Są solistyczne rzeczy, też nie gra się to a vista, więc to musiał być dla niego też takie logistyczne wyzwanie, nazywamy to tak. Nie? Ale jednak to chwalenie Bogu. I on akceptował, na przykład on musiał też uczyć i co wiemy, że nie za bardzo lubił to. No, i też ta cały czas ta walka z księżami, to znaczy fara mówi się to po niemiecku, troszeczkę coś innego niż ksiądz. No. To nie było wesoło, oni się mocno kłócili tam czasem. No. I Bach nie był zawsze miło widziany tam, to trzeba też powiedzieć, że był taki mocny charakter to był też. No. Ale jednak ewidentnie to by mu było potrzebne. I wie pani, czytałem krótko temu tekst, niesamowicie ciekawy, że taka teoria, że to jest strasznie trudne to wszystko do końca rozszyfrować, że Bach napisał taką utwór na organy, taką katechizę w kościelnym sensie, ale te utwory pasują do tego, co jest wymagane.
Tyle Kai Buman. A my powracamy do dzisiejszej rozmowy dnia. To będzie powtórka dzisiejszej rozmowy dnia. Moim gościem był Mirosław Jacek Błaszczyk, który stanął za pulpitem dyrygenckim podczas pierwszych finałów. Jutro ponownie spotka się z Toruńską Orkiestrą Symfoniczną i poprowadzi finały konkursu skrzypcowego, który już urósł do rangi międzynarodowej.
Tak, to czwarta edycja tego konkursu i dodajmy, że Mirosław Jacek Błaszczyk jest również członkiem jury tego konkursu. I dodajmy jeszcze, że zwycięzców poznamy no pewnie w nocy z soboty na niedzielę, bo wówczas zakończą się przesłuchania konkursowe, a w niedzielę koncert laureatów.
Finały są takim najbardziej spektakularnym momentem konkursu, prawda? Witam w ogóle, panie dyrektorze.
Witam bardzo serdecznie. Myślę, że tak, bo uczestnicy już pokazali swoje umiejętności, jeśli chodzi o grę solową i to w bardzo trudnym programie, bo w pierwszym etapie były sonaty Jana Sebastiana Bacha, Isaja, sonata na skrzypce solo i któryś z kaprysów Paganiniego bądź Winiawskiego, a w drugim duża forma sonatowa, polski utwór XX wieku, więc są już po takim pełnym recitalu, a teraz pokażą swoje umiejętności współpracowania z orkiestrą symfoniczną i próbą porwania i orkiestry, i mam nadzieję mnie.
Panie dyrektorze, no właśnie, będą musieli porwać i jurorów, i pana, i orkiestrę, a przede wszystkim publiczność. Czy to, że nie ma Polaków w finale, to oznacza, że jest aż tak bardzo wysoki poziom, czy to po prostu nie najlepiej świadczy o naszej szkole skrzypcowej?
Nie, nie, takie myślenie jest niewskazane. Ja sądzę, że poziom był nad wyraz wysoki, natomiast polscy wykonawcy, szczególnie Roxana Kwaśnikowska, naprawdę przepięknie się zaprezentowała. Problem polega na tym, że czasami trzeba dobrać odpowiedni repertuar w odpowiednim etapie. Roxana przepięknie, naprawdę fantastycznie zagrała sonatę Grażyny Bacewicz. Bardzo dobrze zaprezentowała się, jeśli chodzi o sonatę na skrzypce solo Bartoka. I gdyby wzięła utwór z akompaniamentem znowu fortepianu i pokazała swoje niebywałe umiejętności techniczne i muzyczne, kantylenowe, to śmiem twierdzić, że byłaby w tym finale. Ona wzięła piekielnie utwór pod względem technicznym Ernsta na skrzypce solo. I tu jej minimalne mankamenty, szczególnie intonacyjne, troszkę zapewne tych punktów
odjęły.
Musieliśmy jej odjąć. Stąd taki, a nie inny werdykt. Myśmy się umówili zresztą z jurorami, że nie będziemy znać do końca punktacji, więc trudno mi mówić, jaka różnica dzieliła Roxanę do finału, ale śmiem twierdzić, że to były minimalne różnice. Jak mówię, gdyby dobór tego repertuaru był troszkę inny, zapewne Polka byłaby w finale.
Czy pan lubi oceniać w ogóle instrumentalistów podczas konkursów?
Znaczy ja w ogóle generalnie uważam, że konkurs to jest fatalna sprawa. To jest wielki stres. Nie zawsze fantastyczni muzycy potrafią pokazać przy tym stresie swoje umiejętności. Ja sam byłem uczestnikiem kilku konkursów jako dyrygent, więc muszę powiedzieć, że ja w ogóle nie jestem typem konkursowym. Ale no niestety, no to jest jeden z nielicznych takich momentów, gdzie można wyłuskać talenty muzyczne i może nie najbardziej szczęśliwy, ale jeden z być może, że jedyny. Stąd są te konkursy i to jest szansa dla tych młodych ludzi, by zaistnieć na rynku muzycznym, by rozwijać swoją karierę, by mogli nas cieszyć, nasze uszy, jako już wytrawni, dojrzali artyści.
Są konkursy ważne, jeszcze bardziej ważne i mniej ważne. Ten konkurs jest młodym konkursem, ale już no, wygląda na to, że rośnie w siłę.
To znaczy, z tego się należy cieszyć, bo proszę zauważyć, że pierwsze edycje, najpierw ogólnopolskie, później 3 lata temu międzynarodowy, tych liczba zgłoszeń była nie za duża, to było gdzieś w okolicy 30 zgłoszeń. W tej chwili prawie 100 osób zgłosiło się do konkursu. Wraz z profesorem Gębskim żeśmy tą 24 wybierali i już z tej setki był kłopot wybrać rzeczywiście tą 24. A w momencie rozpoczęcia tego konkursu od razu wszyscy jurorzy i obserwatorzy mówili jednym głosem, że ten poziom jest nad wyraz wysoki, jest nad wyraz dojrzały. Młodzi skrzypkowie przyjechali niebywale pieczołowicie przygotowani do pierwszego i do drugiego etapu. No sam ciekaw jestem, jak trzeci etap będzie wyglądał, bo to rzeczywiście większość z nich po raz pierwszy będzie miała możliwość grania z orkiestrą. To jest zupełnie coś innego niż granie z fortepianem. Tutaj trzeba w jakiś sposób współpracować pod względem dynamicznym z orkiestrą, proponować coś swojego, by orkiestra powtórzyła pewne zdania muzyczne, pewne motywy, by zaczęła bawić się muzyką pod względem dynamicznym. Ta współpraca jest o tyle ważna, że czym lepsza jest symbioza między solistą a orkiestrą, tym lepsza będzie punktacja.
Właściwie każdy etap jest etapem prawdy poniekąd, natomiast rzeczywiście ten finał często wywraca tę punktację.
Mamy kilku wykonawców, którzy mają genialny instrument. Między innymi jeden z wykonawców ma gra na Stradivariusie. To też nie jest bez znaczenia, gdyż nie będzie musiał mocować się z dźwiękiem. Ten dźwięk sam będzie słyszalny i będzie nośny. W tym przypadku znakomity instrument pomaga zaistnieć przy orkiestrze. No ale tak jak mówię, to jest kwestią, ten etap będzie etapem jednak chyba prawdy. Być może, że nie wywróci klasyfikację, bo nie ma co wywracać. Jest szóstka i każdy z nich może być na pierwszym miejscu, a może być na szóstym miejscu. Tym niemniej, no, ja jestem dobrej myśli, bo jeżeli przez dwa etapy nie było praktycznie ani jednej pomyłki pamięciowej, to znaczy, że ci kandydaci są niebywale mocno przygotowani i znają utwór z każdej strony, z każdego punktu muzycznego. Oni ten utwór znają i myślę, że to będzie naprawdę na bardzo wysokim poziomie wykonawczym ostatni etap.
To będzie też sprawdzian dla sali, nowej sali na Jordankach.
14 Su-Yun, genialną skrzypaczką, która zagrała koncert Sibeliusa, i muszę powiedzieć, że po raz pierwszy orkiestra siedziała tam, gdzie powinna siedzieć.
Czyli bliżej.
I akustyka jest rewelacyjna. Każdy niuans jest słyszalny, jeśli chodzi o solistę, jeśli chodzi o orkiestrę, więc tutaj nie mam żadnych złudzeń co do tego, że akustyka jest niepomagająca, zła lub nijaka. Ta akustyka jest jedną z lepszych w Polsce i to mówię z całą odpowiedzialnością.
Lubi pan Toruń i lubi pan tę orkiestrę, prawda?
Wie pani, ja wszystkie orkiestry lubię. W większości orkiestry mnie lubią. Natomiast no, rzeczywiście jest tak, że oprócz szefowania na Śląsku, Filharmonii Śląskiej, pomagam tutaj pod względem muzycznym, artystycznym Toruniowi. Przede wszystkim no, to jest tak cudowne miasto i włodarze są tak optymistycznie nastawieni na kulturę, więc aż się prosi, by zostać w tym Toruniu jak najdłużej.
Czy ten konkurs w Toruniu ma szansę stać się naprawdę jednym z ważniejszych w Europie? Na to się pracuje rzeczywiście latami, ale zadatki ma.
Ja myślę tak, będziemy rozmawiać, co zmienić. Ja już prosiłem jurorów, którzy są znakomici, bo Konstanty Andrzej Kulka jest przewodniczącym, więc prosiłem jurorów, by napisali po koncercie swoje spostrzeżenia, co ewentualnie można poprawić w tym konkursie. Przede wszystkim jeśli chodzi o dobór repertuaru w poszczególnych etapach. On musi mieć jedną taką ogólną cechę, że my będziemy promować jednak w większym stopniu muzykę polską. To jest jakby główne moje zadanie i będę się starał jeszcze bardziej tą muzykę polską pokazać w następnym konkursie za 3 bądź 4 lata. Będziemy chcieli wprowadzić ten konkurs do zrzeszenia konkursów europejskich w Genewie, by ten konkurs otrzymał odpowiedni także prestiż. Za tym idą także nagrody pieniężne. One muszą być ustawione na odpowiednim poziomie finansowym. Więc jeżeli nagrody się zwiększą, od razu jest większe zainteresowanie. Tak jest, ja wiem, bo będę teraz organizatorem już 6. konkursu dyrygenckiego w Katowicach imienia Grzegorza Fittelberga i wiem, jakie to jest ważne z punktu widzenia spostrzegania jakości konkursów w Europie czy na świecie.
Ma pan swojego faworyta bądź też faworytkę?
Tak.
I tylko tyle?
No i tyle, aż tyle, bo nie powinienem nikogo faworyzować, ale ja mówię o tym, że dwie osoby szczególnie przypadły mi do gustu, jeśli chodzi o rozumienie muzyki i sprzedawania, w cudzysłowie, tej muzyki dla słuchaczy. Fantastyczne dwie osoby.
Mirosław Jacek Błaszczyk, juror, a więc oceniający również i finały konkursu, międzynarodowego konkursu skrzypcowego w Toruniu. Bardzo dziękuję, panie dyrektorze.
Dziękuję uprzejmie.
A teraz zapraszamy na spotkanie z Aleksandrą Kłapot-Wiśniewską.
Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami. Muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór. Aleksandra Kłapot-Wiśniewska. Zapraszam na muzyczne spotkanie w Bibliotece Salonu Klasycznego. Dziś proponuję Państwu wieczór muzyki barokowej i to wieczór szczególnego stylu muzycznego. Słuchać bowiem będziemy muzyki weneckiej. Muzyka wenecka to jest specjalny rodzaj twórczości, która swoje charakterystyczne cechy wybudowała na końcu wieku XVI. I ów styl w krótkim czasie stał się imponujący, szalenie modny i wysoko ceniony w całej kulturze muzycznej Europy. Kompozytorzy, którzy osiadali w Wenecji, ci, którzy działali na weneckich dworach i ci, którzy przede wszystkim pełnili rolę maestro di cappella w Bazylice Świętego Marka w Wenecji, to byli najlepsi, najwspanialsi, najdoskonalsi twórcy i przede wszystkim mistrzowie sztuki zarówno układania, komponowania muzyki, jak i prowadzenia zespołów muzycznych. Tę zaszczytną funkcję pełniło wielu twórców różnych pokoleń i z ich dorobku zachowało się naprawdę wiele utworów muzycznych. Wszak Wenecjanie nie tylko dbali o wystawność, elegancję swojego życia artystycznego i muzycznego, o wyjątkową oprawę swoich religijnych uroczystości i świąt, ale także o to, aby owe utwory publikować, wydawać i rozpowszechniać. Muzyka wenecka miała tę charakterystyczną cechę, odróżniającą ją od muzyki późnego renesansu, pisanej na dworach niderlandzkich, niemieckich czy francuskich, że wprowadzono bardzo szybko efekty związane z charakterystycznymi cechami architektury Bazyliki Świętego Marka w Wenecji. Wenecjanie szybko odkryli, że dwa balkony w Bazylice Świętego Marka sprzyjają efektom, których nie stosowano w innych świątyniach, efektom echa, efektom zmian dynamicznych, których do tej pory w zasadzie w nutach, w partyturach, w publikowanych utworach nie notowano. Giovanni Gabrieli, który jest jednym z pierwszych mistrzów muzyki weneckiej, po raz pierwszy w swoich utworach zaczął stosować zapis wskazujący na to, iż poszczególne fragmenty muzyczne należy grać ciszej lub głośniej, aby uzyskać odpowiednie efekty. Jeżeli dołoży się jeszcze ów specyficzny dla Bazyliki Świętego Marka muzyczny dialog, to okazuje się, że powstaje efekt polichuralności, czyli dwubiegunowości, dwuchórowości, dialogu muzycznego, który jest częścią właśnie owego muzycznego, wyjątkowego stylu Wenecji. A Wenecjanie szczególną wagę przykładali właśnie do oprawy uroczystości i świąt religijnych. W kronikach z wieku XVI i XVII zachowały się opisy podróżników zachwyconych, oszołomionych wręcz tym, w jaki sposób odbywały się owe uroczystości, jaka towarzyszyła im wykwintna muzyczna oprawa. Wydaje się dzisiaj dość powszechnie, że muzyka religijna to przede wszystkim twórczość wokalno-instrumentalna, twórczość z tekstem. A jednak Wenecjanie upodobali sobie, aby oprócz utworów religijnych, oprócz kompozycji liturgicznych, wprowadzać do obrządku, do uroczystości muzykę instrumentalną. Taką, która na przykład podczas procesji budowałaby odpowiedni nastrój, dozowała napięcie, które wzrastało wraz z rozjaśniającymi się stopniowo światłami bazyliki, które należały do najbardziej imponujących efektów ówczesnego świata. Posłuchamy zatem na początek utworu Giovanniego Gabrieliego, twórcy, który żył na przełomie wieku XVI i XVII, urodził się bowiem w 1554 roku, zmarł w 1612. Z 1597 roku pochodzi sonata Pian e Forte, sonata instrumentalna, utwór wykorzystywany jako bardzo często wstęp instrumentalny, jako intrada w uroczystościach religijnych, zatytułowana Pian e Forte, ponieważ pokazująca opozycję i dialog fragmentów granych cicho i głośno, po raz pierwszy w dziejach muzyki zanotowanych wyraziście w nutach. Ten ośmiogłosowy, ośmioinstrumentalny utwór dziś wykona dla Państwa zespół Taverner Consort pod dyrekcją Andrew Parota. Giovanni Gabrieli, sonata Pian e Forte. Była to sonata pian e forte Giovanniego Gabrieliego, maestro di musica Bazyliki Świętego Marka w Wenecji. A jako kompozytor pełniący tę najzaszczytniejszą w ówczesnym muzycznym świecie funkcję, oczywiście Giovanni Gabrieli pisał muzykę liturgiczną, pisał muzykę religijną. Do niej należy Jubilate Deo, przepiękny motet wielogłosowy przeznaczony na 8 wykonawców, pokazujący niezwykle imponującą sztukę zarówno komponowania w stylu polifonicznym, wielogłosowym, jak i wykorzystywania efektów dialogu muzycznego, efektów echa, tak typowych dla muzyki weneckiej, muzyki Bazyliki Świętego Marka. Zatem motet Jubilate Deo Giovanniego Gabrielego w interpretacji Taverner Choir and Players pod dyrekcją Andrew Parota.
Thank you.
Był to motet Jubilate Deo Giovanniego Gabrieliego. A teraz jego następca na stanowisko maestro de capella w Bazylice Świętego Marka w Wenecji, Claudio Monteverdi. Mistrz muzyczny, który rozpoczynał swoją karierę jako nadworny muzyk Gonzagów w Mantui, a zakończył właśnie jako maestro di capella w Bazylice Świętego Marka w Wenecji. Komponując muzykę w różnych stylach, w różnych muzycznych okolicznościach, znał doskonale wszystkie dawne techniki twórcze, jak i najnowocześniejsze, najmodniejsze style. Łączył je umiejętnie, dostosowując tę muzykę, rodzaj zastosowanych środków kompozytorskich do funkcji utworów. Posłuchamy za chwilę motetu z cyklu motetów in lode di Dio Nostra Signore, czyli motetów na chwałę Bożą. Motetów, które skomponowane były właśnie jako muzyka do Bazyliki Świętego Marka, wypełniająca bardzo często fragmenty zmienne nabożeństw i mszy. Claudio Monteverdi skomponował ów motet na sześciogłosowy zespół, opublikował ten utwór w 1620 roku i skomponował w taki sposób, że pokazuje on niezwykle kwintnie bardzo piękny modlitewny nastrój zakończony błagalną modlitwą Miserere, czyli zmiłuj się nad nami. Claudio Monteverdi był znakomitym interpretatorem muzycznego wyrazu i analizy słowa, związku słowa i muzyki. To mistrzostwo, które zdobył pisząc dramaty muzyczne, dramma per musica, zastosował także w swoich późnych utworach religijnych, pokazując swój kunszt kompozytorski. Zatem Adoramus te Christe, Claudio Monteverdiego w interpretacji Taverner Choir and Players pod dyrekcją Andrew Parota.
Oh.
Był to motet Adoramus te Christe z cyklu motetów na chwałę Bożą Claudio Monteverdiego. I na zakończenie dzisiejszego spotkania z muzyką wenecką jeszcze jeden wybitny wenecki twórca, Antonio Vivaldi, który zanim objął funkcję maestro di cappella w Bazylice Świętego Marka w Wenecji, pracował jako mistrz muzyczny, dyrektor muzyczny Ospedale della Pietà, ochronki szkoły, specjalnego ośrodka kształcenia dziewcząt. I prawdopodobnie dla tego zespołu komponował także muzykę religijną. Do niej należy przepiękny psalm Nisi Dominus, skomponowany na początku wieku XVII, opublikowany w latach XX XVII wieku. Ten piękny psalm podzielony jest, jak wiele kompozycji tego rodzaju w twórczości Vivaldiego, na poszczególne wersy opracowane odmiennie muzyczne i będące swoistego rodzaju odrębnymi muzycznymi epizodami. I przepiękny psalm Nisi Dominus opracowany jest w taki sposób, że naprzemiennie pojawiają się fragmenty instrumentalne i solowe. Z owego psalmu Nisi Dominus, psalmu 127, posłuchamy teraz fragmentu Cum Dederit. Cum Dederit to jest fragment psalmu mówiącego o tym, że na próżno trudzi się ten, którego Pan domu nie zbuduje. A Cum Dederit to fragment opowiadający scenę, wers odnoszący się do wersu mówiącego o śnie. Tyle Pan daje we śnie tym, których miłuje. Przepiękny obraz Siciliany odnoszący się do barokowego nastroju snu nocy. Wyjątkowe umiejętności malarstwa dźwiękowego Antonio Vivaldiego i znakomity sposób lirycznego, pięknego prowadzenia głosu dały tutaj niesamowity efekt. Zatem Antonio Vivaldi, fragment psalmu Nisi Dominus Cum Dederit w wykonaniu Filipa Żaruskiego, Ensemble Mateusz pod dyrekcją Jean-Philippa Spinozzi. A na kolejny wieczór z muzyką baroku zapraszam Państwa za tydzień. Do usłyszenia.